Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o naszych rodakach cierpiących tylko za to, że są Polakami. Andrzej Poczobut przebywa w więzieniu bez wyroku już ponad 19 miesięcy. A o czym dziś jeszcze w programie? Aleksander Łukaszenko wciąż wspiera Putina w zbrodniczym ataku na Ukrainę.
Uznanie reżimu Łukaszenki za terrorystyczny było i jest konieczne.
Białoruskim katolikom nie pozwolono modlić się nawet około Czerwonego Kościoła.
Prześladowanie kościoła katolickiego jest takim bardzo symbolicznym zadaniem dla reżimu łukaszenkowskiego.
W Białymstoku odbyła się konferencja naukowa o Polakach na Białorusi.
Problem powiązania wiary i narodowości jest bardzo skomplikowany.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Już ponad 19 miesięcy absurdalne zarzuty ciążą nad liderami Związku Polaków na Białorusi. Prezes organizacji Angelika Borys spędziła rok w łukaszenkowskim więzieniu, po czym została wypuszczona. Jednak działaczka cały czas znajduje się pod obserwacją służb specjalnych. Natomiast Andrzej Poczobut pozostaje za kratami więzienia numer 1 w Grodnie. Przez cały ten okres dziennikarz jest więziony bez wyroku. Śledztwo w sprawie działacza jest już zakończone, a proces sądowy powinien w krótkim terminie się rozpocząć. Przedstawiciele polskiej mniejszości są oskarżani przez reżim o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. W taki sposób białoruskie władze potraktowały pamięć o polskich bohaterach poległych w bitwach o wolność ojczyzny na ziemiach krasowych. Polacy na Białorusi powinni być natychmiast uniewinnieni, twierdzi prezes Białoruskiego Młodzieżowego Hubu w Warszawie Aleś Lapko.
Andrzej Poczobut jest zakładnikiem reżimu Łukaszenki. Uważam, że Łukaszenka chce sprzedać Andrzeja Poczobuta, jak i innych więźniów politycznych za zlikwidowanie sankcji wobec reżimu. Oczywiście wszystkie działania aktywistów Związku Polaków na Białorusi nie są rehabilitacją nazizmu, nie są czymś, co jest zakazane na Białorusi. Propaganda Łukaszenki to jest właśnie rozżeganie nienawiści do Polaków, do Białorusinów.
Andrzeja Poczobuta oskarżono także o wzywanie do sankcji, za co grozi na Białorusi kara od 4 do 12 lat pozbawienia wolności. Dziennikarz od niedawna znalazł się także na tzw. liście terrorystów białoruskiego KGB. Oprócz osób w rzeczywistości zaangażowanych w działalność terrorystyczną, w tym spisie znajdują się także polityczni oponenci Aleksandra Łukaszenki. Na przykład Swietłana Cichanouska, Paweł Łatuszko i Maria Kolesnikowa. Wojna na Ukrainie trwa już ponad 9 miesięcy. Agresor nieustannie niszczy kraj i zabija niewinnych ludzi. W ostatnim czasie rosyjskie ataki są wymierzone głównie w ukraińską energetykę. W ten sposób agresor próbuje doprowadzić gospodarkę kraju do kryzysu. Bombardowania nie omijają również ludności cywilnej, jednak Ukraina krok po kroku zmierza ku wyzwoleniu okupowanych terenów. Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Decyzję w tej sprawie podjął minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Jednak według ekspertów wojskowych może to być pułapką dla sił zbrojnych Ukrainy. Rosjanie niemal codziennie przeprowadzają naloty dronów i ostrzały rakietowe ukraińskich miast, w tym z terytorium Białorusi. Aleksander Łukaszenko od samego początku rosyjskiej agresji wspiera Kreml. Pozwala m.in., by armia Putina bazowała się na terenie kraju, a także zapowiedział, że w najbliższym czasie ma powstać kilka centrów nauczania dla żołnierzy z Rosji i Białorusi. Łukaszenko powinien ponosić taką samą odpowiedzialność, jak i rosyjskie władze, uważa działacz białoruskich sił demokratycznych Paweł Łatuszko.
Nadal trzeba nakładać nie opóźnione sankcje, a wstrząsnąć i sparaliżować cały system Łukaszenki. Koniecznie było i jest publicznie wszczęcie postępowania karnego wobec Łukaszenki i jego wspólników. Nadal należy zakończyć z nim wszelkie stosunki dyplomatyczne, wyrzucić jego przedstawicieli ze wszystkich organizacji międzynarodowych. Uznanie reżimu Łukaszenki za terrorystyczny było i jest konieczne.
Białoruski naród wbrew polityce Aleksandra Łukaszenki popiera Ukrainę w tej wojnie i z bronią w ręku wypędza najeźdźce z terytorium sąsiada. Wiadomo o śmierci ponad 10 Białorusinów walczących po stronie ukraińskiej od 24 lutego. Białoruscy katolicy kontynuują walczyć o swoje prawo do modlitwy. W październiku po pożarze w kościele świętych Szymona i Heleny władze Mińska wypowiedziały wiernym umowę nieodpłatnej dzierżawy budynku. Władze kościelni, wspierani przez wiernych, podejmują próby przywrócenia świątyni, jednak na razie bezskutecznie. Katolicy zwrócili się do stołecznych władz o umożliwienie modlitwy w oszklonej galerii wewnątrz kościoła lub w pobliskim podwórku. Komitet wykonawczy Mińska odmówił prośbie, informując o tym, że eksploatacja budynku jest zakazana do czasu zakończenia prac remontowo-konserwatorskich. Z kolei wierni zostali uprzedzeni, że modlitwa na ulicy byłaby uznana za imprezę masową. Taka nie może się odbywać w związku z tym, że w pobliżu znajduje się budynek rządowy. W taki sposób modlitwa może skutkować Białorusinom długim terminem więziennym, mówi białoruska działaczka społeczna Stasia Glinnik.
Prześladowanie kościoła katolickiego jest takim bardzo symbolicznym zadaniem dla reżimu łukaszenkowskiego. Czerwony kościół jak symbol wiary i symbol swobody myśli, symbol zakończenia Związku Radzieckiego i to, że znowu został zamknięty, oznacza po prostu powrót do norm radzieckich, czyli do represji, do okupacji.
Parafia Czerwonego Kościoła jest jedną z najstarszych i największych w Mińsku. Kościół mieści się w samym centrum miasta przy Placu Niepodległości. Codziennie odbywało się w nim 6-8 mszy świętych. Funkcjonowała szkoła niedzielna, odbywały się spotkania młodzieżowe i kulturalne. 11 листопада поляцы на całym świecie z dumą obchodzą Święto Niepodległości. Ten dzień jest szczególnie ważny dla Polaków mieszkających na Białorusi, w kraju okupowanym tymczasowo przez dyktatorskie reżimy Putina i Łukaszenki. Nasi rodacy są pozbawieni swoich praw i wolności. Dla całej Polonii to święto jest radosne. Jednak musimy pamiętać o tych, kto teraz walczy i cierpi za swoje dążenie do niepodległości, apeluje polonijna działaczka z Brześcia Anna Paniszewa.
Drodzy rodacy, w tym wyjątkowym dniu, w którym obchodzimy 104. rocznicę odzyskania niepodległości naszej kochanej ojczyzny, pamiętajmy szczególnie o tych wszystkich Polakach, którzy właśnie teraz są represjonowani i pozbawiani wolności tylko i wyłącznie za to, że są Polakami i że gorliwie troszczą się o zachowanie naszej historii i kultury i przekazanie jej nowym pokoleniom Polaków mieszkających poza granicami kraju. Pamiętajmy w naszych modlitwach o nich. Pani Angelika Borys, pan Andrzej Poczobut i inni nasi rodacy szczególnie dzisiaj potrzebują naszego świadectwa i naszych starań, by jak najszybciej znaleźć się na wolności. Tak łatwo tę wolność stracić. Więc teraz, pamiętając o doświadczeniach poprzednich pokoleń, starajmy się pomagać tym, komu jest najgorzej. Starajmy się stawić czoło wyzwaniom teraźniejszości. Niech miłość do naszej ojczyzny i wolności będą fundamentem solidarności pomiędzy wszystkimi Polakami w tych trudnych czasach. Trzymajmy się razem. Niech żyje nasza najjaśniejsza.
Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku odbyło się konferencja naukowa pod tytułem Polacy na Białorusi od powstania styczniowego do XXI wieku. Kościół katolicki. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu naukowców z Polski, Białorusi i Litwy. Jednym z głównych omawianych tematów było odebranie białoruskim katolikom Czerwonego Kościoła w Mińsku. Rozmawiano także o roli Kościoła katolickiego w kształceniu i zachowaniu polskości na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i II Rzeczypospolitej. W obecnej sytuacji zorganizowanie podobnej konferencji na Białorusi nie jest możliwe, ponieważ oznaczałoby dla jego uczestników więzienie, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
To bardzo pozytywna kontynuacja, to szósta edycja konferencji o Polakach na Białorusi. Pierwsze trzy odbywały się w konsulacie generalnym, czwarta covidowa online, no taka była sytuacja, poprzednia, piąta to Wilno i teraz szósta w Białymstoku, w miejscu chyba bardzo dobrym, bo Muzeum Pamięci Sybiru to obiekt symboliczny, ale także i technicznie bardzo dobrze przygotowany do tego rodzaju wydarzeń. Dla społeczności białoruskiej Polaków w kwestii takiej bieżącej, no nie jest to wydarzenie znaczące, przecież o tym nie piszą na Białorusi, nie ma o tym jakichś informacji, nie ma także bardzo licznej grupy Polaków, naturalne, ale wydaje mi się, że ci, którzy przyjechali, ci, którzy uczestniczą, oświadczą, że jest to żywotna konferencja, że zajęła swoje miejsce i w życiu polskiej mniejszości. Aczkolwiek teraz jest sytuacja jest bardzo zła, organizacje polskie są rozwiązywane, tłamszone. Ta wartość dodana konferencji wydawnictw, które zawierają naprawdę solidny kawał informacji dotyczących historii.
Ksiądz Tadeusz Krachel, emerytowany profesor Seminarium Duchownego w Białymstoku. Problem powiązania wiary i narodowości jest bardzo skomplikowany. W okresie zaborów wiadomo, że Kościół katolicki był prześladowany, a jednocześnie byli prześladowani i Polacy, i Litwini, bo narodowość białoruska to dopiero trochę później zaczyna się formować, dochodzić do głosu. Jeszcze w czasie powstania styczniowego na przykład w oddziałach żmudzkich niektórych śpiewano jeszcze Polska nie zginęła, póki Żmudzini żyją. Jeszcze było to powiązanie. Natomiast później następuje odrodzenie narodowe Litwinów i już drogi się rozchodzą. Teraz z kolei, kiedy władze carskie zaczęły narzucać język rosyjski do nabożeństw, kiedy wydawano specjalne okulniki i znaleziono, powiedzmy, do tego ze strony czynników kościelnych, niektórych księży, zwolenników, no więc rozesłano odpowiednie zarządzenia i tak zwane trybniki, czyli rytuały w tym języku rosyjskim. No, księża w zasadniczej swojej masie byli przeciwni temu i starali się te nakazy bagatelizować, omijać. Zdarzali się księża, którzy próbowali wprowadzać. I na przykład w guberni mińskiej, w jednej parafii, kiedy ksiądz wygłosił kazanie po rosyjsku, no to wtedy księża, kiedy wracał, obrzucili go pomidorami. Więc ludzie bronili języka polskiego w kościołach, uważając, że bronią swojej wiary. Także tu sprawy narodowościowe odchodziły na dalszy plan, ale łączono, że polskość i katolicyzm są z sobą bardzo powiązane. Późniejszy okres, no tu właściwie Kościół katolicki jest tym nośnikiem polskości, bo w okresie prześladowań, czy to carskich, czy sowieckich, no zawsze wierni stali przy polskości, broniąc księży, broniąc, powiedzmy, swojej wiary, uważali, że właśnie trwając przy Kościele, trwają przy Bogu i przy swojej narodowości. Później to się zmieniło, kiedy Związek Sowiecki się rozpadł. Wtedy już nastąpiły inne procesy.
To jest charakterystyczne i że mówimy o historii od XIX wieku. Natomiast dyskusja dotyczy bardzo żywa wybucha, kiedy mówi się o sprawach współczesnych. Jak już teraz mieliśmy przykład, że była to część historyczna, ale kiedy wspomniano o Czerwonym Kościele, o sprawie jego zamknięcia, no okazało się, że to nagle wywołało dużo ciekawych zresztą uwag.
Sytuacja z kościołem pod wezwaniem świętych Szymona i Heleny w Mińsku jest bardzo przykra.
Wiktor Korbut, białoruski dziennikarz.
Został zwrócony wiernym na początku lat 90. i oczywiście nikt nie oczekiwał, że coś takiego się wydarzy. Przecież legalnie działały kościoły na Białorusi dotychczas. No, zresztą na szczęście są otwarte w Mińsku i kościół katedralny, i kościół na Złotej Górce, i kościół na Kalwarii. Znaczy, zaistniała na razie tylko sytuacja z tym kościołem pod wezwaniem świętej Heleny, świętego Szymona. A dlaczego to się dzieje, to trudno w ogóle się domyślać, ponieważ z jednej strony to jest bardzo znane miejsce wśród turystów. Jest jednym z symboli Mińska jako stolicy Białorusi. Znajduje się obok domu rządu, ale z drugiej strony to też był bardzo ważny ośrodek oświatowy białoruski i polski w Mińsku. Może to jakoś jest związane z działalnością oświatową, bo tam odbywały się różne imprezy, nie tylko religijne, ale też białoruskie, polskie spotkania z pisarzami, różnymi działaczami. Więc teraz trudno po prostu powiedzieć, co się stało naprawdę, bo musielibyśmy sięgnąć po wszystkie te dane, które posiada władza, a władza nawet nie dopuściła, jak wiemy, przedstawicieli kościoła do budynku, więc w tym sensie po prostu jesteśmy zakładnikami braku wiedzy o tym, co się naprawdę stało. Oczywiście w kontekście tego, że ta władza w ogóle nie jest, powiedzmy, delikatnie grzeczna w stosunku zarówno do Białorusinów, jak i do Polaków, co obserwujemy od 2020 roku i wiemy, z czym to się wiąże. Można tylko się domniemywać, że to może być związane z jakimiś wydarzeniami politycznymi, ale na razie przedstawiciele tej władzy powiedzieli, że to, co się stało z kościołem, spowodował jakiś pożar, tak? To znaczy, oni na razie nie mówią o jakichś wątkach politycznych, ale widzimy, że po prostu stosunek jest niedobry, delikatnie mówiąc.
Już za chwilę w programie Z Naddniemnej Berezyny historyk Igor Mielników będzie kontynuował opowieść o działalności polskich służb kontrwywiadowczych na terenie prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami. Czeka na Państwo także ciąg dalszy biografii bohatera polskiego podziemia niepodległościowego Witolda Pileckiego. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z przebojem zespołu Lady Punk Sztuka Latania. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
We wrześniu 1937 roku szef oddziału 3 sztabu głównego pułkownik Józef Jaklicz informował inspektora armii generała dywizji Tadeusza Piskora, że rozkaz w sprawie ochrony tajemnicy wojskowej przy pracach fortyfikacyjnych w Baranowiczach nie mógł być w całej rozciągłości wykonany, by nastąpiło opóźnienie w załatwieniu wydania zarządzeń przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w związku z ustawą prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 roku o granicach państwa. Obecnie Ministerstwo Spraw Wojskowych przesłało ponownie żądania szefa sztabu głównego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i w najbliższym czasie wyjdą odpowiednie zarządzania. W żądaniach tych szef sztabu głównego postawił wniosek co do rozszerzenia pasu granicznego na powiaty baranowicki i nowogródzki i te żądania są uwzględnione. Co się tyczy powiatu słonimskiego, to ustawowo nie można go włączyć do pasa granicznego, a tym samym wprowadzić odpowiednich rygorów, gdyż jest to powiat trzeciej linii. Włączenie powiatu kosowskiego i szczuszyńskiego bez powiatu słonimskiego nie rozwiązuje sprawy Dolnej Szczary. W związku z powyższym sztab główny szuka rozwiązania na innej drodze. Wniosek konkretny przedstawię panu generalowi do zatwierdzenia. W sprawie przelotu platowców cywilnych szef sztabu głównego zwrócił się już przez MSW do odpowiednich władz. Oznaczono w piśmie pułkownika Jaklicza do generała Piskora. Oprócz opisanych wyżej zagrożeń dla zachowania tajemnicy na terenie prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami byli i inne czynniki wywierające wpływ na rozpowszechnienie informacji o budownictwie schronów bojowych przy granicy ze Związkiem Radzieckim. Według oświadczenia kierownika ekspozytury samodzielnego referatu informacyjnego przy DOK 9 w Baranowiczach, pomimo kilkakrotnych wystąpień do pana wojewody nowogródzkiego, nie została dotąd załatwiona sprawa wstrzymania wydania nowych oraz cofnięcie starych zezwoleń na polowanie polów ryb oraz handel domokrążny na terenie robót specjalnych tutejszego szefostwa. Na terenie robót specjalnych istnieją liczne kółka myśliwskie, nad działalnością których i ich składem osobowym ani referat informacyjny nie mają żadnej kontroli. W związku z powyższym proszę pana pułkownika o spowodowanie wydania przez władze centralne zarządzenia zmierzającego do zakazania na terenach robót specjalnych polowań, połowu ryb oraz handlu domokrążnego. Względnie, gdyby takie zarządzanie było niemożliwe ze względów administracyjnych, o ograniczenie tych czynności przez konieczność posiadania przepustki wydanej przez szefa fortyfikacji Baranowicze na wniosek ekspozytury samodzielnego referatu informacyjnego. Zaznaczał w piśmie do pierwszego oficera sztabu inspektora armii generała dywizji Piskora od 20 listopada 1937 roku szef fortyfikacji Baranowicze podpułkownik Rywieński. Jednak sytuacja nie zmieniła się na lepsze. Rejon prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami był terenem, gdzie znajdowało się sporo wsi oraz miasteczek, co powodowało duży ruch ludności. Same Baranowicze były poważnym punktem, przez który przechodziło sporo strategicznych dróg oraz szlaków, co powodowało obecność różnych kategorii osób na terenie. Melduję panu generalowi, że dotychczasowe doświadczenia wykazały bardzo duże trudności przy zabezpieczeniu ochrony tajemnic wojskowych na terenie prac specjalnych w rejonie Baranowicz. Swobodny ruch ludności cywilnej w rejonie umocnień obronnych, handel domokrążny, obozowanie band cyganów, zamieszkiwanie obcokrajowców, myśliwstwo, pozbawione możliwości ograniczeń ze strony władz administracyjnych dla braku odnośnych zarządzeń władz centralnych, uniemożliwiła kontrolę osób przebywających na tych terenach. W związku z powyższym uważałbym za wskazane poczynienie kroków u odnośnych władz centralnych celem wprowadzenia w życie na terenach prac fortyfikacyjnych ograniczeń stosowanych na obszarach warownych, a względnie rejonach umocnionych. Zaznaczał w korespondencji do inspektora saperów nowy szef fortyfikacji Barnowiczy major Jan Prochański.
Бохатеров незломных.
В дзісейшым праграме з наднемнай Баразыны кантынуе мы апавядаць у жыць ротмішча Вітольда Пілецкего, слыннага абронцы своей ойчызны. В 1944 року цораз выразней здавана собе справа, і штэрэны краю застанаў заянты пшэз армія чырвонаў, ктура добравольне іх не опусці. Вобэц небэспечэнства акупацій пшэз ЗСРР, ктура облічана на 5-10 лад, зачэнта пшэгатаванне до можлівосці пазастання в конспірацій пшэз дуўшы час. Заістняла венц патшэба стважэння новай організацій падземнай о характэже палітычна-войсковым, ктура мяла бы ў адпорніць спалэчэнство на комуністычна пропаганды, мобілізоваць сілы духа народу і хроніць асобы і інстытуцыя канспірацыйна пшэд інвігіляцыяў. До ўтвожэння арганізацыі канспірацыйнай пад крыптонімам «Не, мыслінік не падлегласць» генерал Тадэуш Комаровскі псевдонім Бур скіраваў пулковніка Аўгуста Эміля Фільдорфа. Была то канспірацыя в канспірацыі. До той дзявальнасці аддалегавана тэж Вітольда Пілецкего. Спаўпрацуюнц за Стэфанам Мілковскім, адпавідзяльным за палітычна ў стороны паўстаёнцай арганізацыі, Вітольд мяў арганізоваць структура планування акцій бойових. Дальшу працю над розвоєм і удосконаленням не перервало повстання Варшавське. Хоча ж Вітольд Пілецький за взгляду на працю в організації не повинен був се вланчить чинні до вальк повстанчих, не позостав бірним святким. Початково вальчив як ошереговий жовніш в згрупуванню «Хоробри-2», стараючи заховати анонімовость. Єднак в міри упливу часу, коли цораз барді потрібні були офіцерові, уявнював свій ступінь військовий. В перших днях повстання вальчив в першій кампанії «Варшавянка» в будинку Військового інституту географічного. В міри точених вальк повстанчих зостав застемцев, а настемпні довудцев – другій кампанії першого батальйону броньонцей району уліць Товарової і Серебрний зі складами Хартвіга. Подчас вальк нав'язав приязнь з капеланом згрупування «Хоробри-2» ксензем-капітаном Антонім Чайковським, псевдонім «Бадур». Споткав теж товариша утечки з Аушвіц Едварда Чесільського, псевдонім «Бетон». Од нього довідався о смерті Яни Радзея. По 63 днях вальки повстання Варшавське упадло. Повстанці мусили зложити бронь і удатися до неволі. 5 października 1944 року ротміщ Вітольд Пілецький враз з жовніжами з групування «Хоробри-2» вирушив до Ожарова, скунд по кільку днях поїхав до Ламсдорф, а 19 października скерованого до Мурнау. Там прибував до визволення, опікуючись молодими повстанцями, за це отримав вдячне м'яно тати. 9 липця 1945 року Вітольд Пілецький виїхав з обозу в Мурнау до 2-го корпусу польських сил збройних в Волошах, где офіційний приділ до служби отримав рівночесні з Урлопом, який мав використати на приготуванняся до повороту до Польщі. Замешкав в Сан-Джорджо і ділив час на списування вспомням освінтімських і на розмови з вищими доводцами польських сил збройних, очікаючих го заданнях і способах їх реалізації. В другій полові Паздерніка 1945 року вирушив до краю разом з Марією Шелонговською, співпрацівницею з окресу окупації, і Боліславом Невяровським, приятелем з вальк повстанчих. До Варшави дотер 8 грудня 1945 року з документами виставленими на назвіску Романа Єжерського, коли ж тако Кенкарта мяв повстанню варшавським і з нього пошед до неволі. Надіюсь, кончимо оповість о Вітольді Пілецькім, жиби довідіться вінці о льосі польського бухатера, запрошуємо Шами до слухання програму «Знаднємної березини» за тиждень.
Трамваєм їде на війне, трамваєм з приділом Нур, Фюр, Дойче, з першосерпньовим потом на скроні, з зимним люфи Піса в ногавце сподні. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jodła, oj!
Oj! Czadat 149, paraton!
I wyszedłeś jasny synku! Zadobrają w blok! I poczułeś jak się jeży dźwięku minut! Co? Zanim padłeś jeszcze ziemię zażegnałeś ręką! To była kula w tylku! Takie serce! Pękło! Pękło! Pękło!
Dobrody, byczo jest.
My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
Nam jedna szarża do nieba wzwyż i jeden order nad grobem krzyż.
Jedna szarża do nieba wzwyż, jeden order nad grobem krzyż.
I wyszedłeś jasny synku czarnobrojom. Почуешь, как все едет!
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dzisiejszym utworem przewodnim jest Sztuka latania zespołu Lady Punk. Piosenka nagrana w 1985 roku pierwotnie nie trafiła na studyjny album. Ukazała się na składance o tym samym tytule oraz 5 lat później na kompilacji The Best of Lady Punk. Sztuka latania jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w dyskografii zespołu. 20 kwietnia 1985 roku podczas notowania listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia prowadzonego przez Marka Niedźwieckiego piosenka znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia. Autorem muzyki jest Jan Borysewicz, słowa napisał Andrzej Mogielnicki. Lady Punk uważany jest za jeden z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych. Dyskografia grupy składa się z 20 albumów studyjnych, 7 koncertowych i 20 kompilacyjnych oraz 50 singli i 30 innych utworów notowanych na ogólnopolskich listach przebojów. Grupa została założona pod koniec 1981 roku przez dwóch byłych członków Budki Suflera, gitarzysty i kompozytora Jana Borysewicza oraz autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego. Nazwa zespołu pochodzi od pierwszego utworu grupy Mała Lady Punk, który został nagrany przez Borysewicza we współpracy z Wojciechem Bruślikiem i Andrzejem Dylewskim. W sierpniu 1982 roku w warszawskim klubie Park zespół oficjalnie zadebiutował w składzie Jan Borysewicz, Edmund Stasiak, Paweł Mielczarek i Andrzej Polak, grając łącznie 5 koncertów. W tym czasie ukazał się też nagrany wcześniej singiel zawierający 2 utwory Mała Lady Punk minus 10 w Rio. Wkrótce wyklarował się ostateczny skład zespołu: gitarzysta Jan Borysewicz, wokalista Janusz Panasewicz, basista Paweł Mścisławski, gitarzysta Edmund Stasiak oraz perkusista Jarosław Szlagowski. Z początku Lady Punk miało charakterystyczne nowofalowe brzmienie, które z czasem zmieniło kierunek w stronę muzyki pop-rockowej. Szczyt popularności grupy przypadł na rok 83. Zespół zagrał wtedy co najmniej 300 koncertów. W marcu muzycy przystąpili do nagrań debiutanckiego albumu zatytułowanego Lady Punk, który ukazał się 20 czerwca tego samego roku nakładem wydawnictwa Tone Press. Płyta była zbliżona brzmieniowo do popularnej wówczas brytyjskiej grupy The Police. Piosenki takie jak Kryzysowa Narzeczona, Mniej niż Zero, Moje Kilimandżaro, Wciąż Bardziej Obcy, Zamki na Piasku i Fabryka Małp stały się szybko radiowymi przebojami. Jest to jedyne polskie wydawnictwo, z którego aż 6 utworów dotarło do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Debiutancki album Lady Punk został sprzedany w milionowym nakładzie i zyskał status złotej płyty. 2 lata później, w marcu 1985 roku, w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych, zespół nagrał anglojęzyczną wersję płyty ze zmienionymi tekstami utworów Drop Everything. Na drugim albumie wydanym w 1984 roku pod tytułem Ohyda zespół przedstawił utwory bardziej urozmaicone i bogato zaaranżowane. Ponadto artyści z Lady Punk wystąpili w filmie Pawła Karpińskiego pod tytułem To tylko rok. Niedługo później grupa podczas 21. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zaprezentowała utwór To jest tylko rock'n'roll, który szybko stał się przebojem. W grudniu zespół otrzymał złote płyty za Lady Punk i Ohydę. W marcu 1985 roku muzycy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyli 3-tygodniową trasę promocyjną obejmującą kilka koncertów i serię wywiadów. W tym okresie odrzucili propozycję wspólnej trasy koncertowej z Madonną, uznając jej repertuar za zbyt popowy w porównaniu z ich muzyką. W 2021 roku zespół obchodził 40-lecie działalności. Z tej okazji 12 marca premierę miała najnowsza płyta pod tytułem LP40. Dyskografia Lady Punk jest imponująca. To około 30 płyt oraz kilkaset różnych niepowtarzających się utworów. W początkowych latach działalności muzycy często poruszali w tekstach swoich piosenek temat realiów życia w komunistycznej Polsce, często w ironiczny sposób przedstawiając absurdy życia codziennego. Przed państwem Sztuka latania.
jakie postępy poczyniłem na dziś. W sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk, co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale.
I Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemne na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemne.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Bezwładnie mijają godziny, czasem zabrzęczą.